Ja akurat teraz w moje ręce wpadła książka, też mnie tak zainspirowano do czytania tej książki na temat autorytetu wierzącego, czyli to, czego się nie dowiedziałeś w Kościele. Jest tutaj bardzo wiele świadectw i ten człowiek w początkowych rozdziałach mówi, w jaki sposób diabeł przychodzi do życia ludzkiego i w jaki sposób rozbija życie ludzkie. I to jest, on wyraźnie tam zaznacza, że jest to walka duchowa i rozpatruje różnego rodzaju dziedziny życia ludzkiego. Języki, myśli, które powodują, że diabeł zasiewa w nas swoje myśli i my potem przyjmujemy i te myśli rosną. I naprawdę bardzo błogosławiona Boża książka. I tak szczególnie dzisiaj rano czytałem jeden z podrozdziałów z tej książki Autorytet Wierzącego i chciałbym wam przeczytać, bo niesamowite. Kiedyś przyprowadziłem do Pana mężczyznę, który miał bardzo złą przeszłość. Po narodzeniu się na nowo dołączył do naszego kościoła, zaczął wszystkich krytykować. Krytykował ludzi za używanie mydła, ponieważ w nawiasie według niego to nie było naturalne. A w drugim nawiasie powinien sam używać mydła i to bardzo dużo. Potrzebował tego. Krytykował ludzi, ponieważ obierali ziemniaki, a przecież najbardziej odżywczą częścią jest skórka. Ten facet miał opinię na każdy temat. Dopiero później dowiedziałem się, że był pierwszą osobą oskarżoną trzykrotnie przez kalifornijski wysoki sąd, zanim jeszcze został nastolatkiem. Mieszkał w poprawczakach od 5 roku życia. Z tego powodu, wyrastając pośród wielkiej niezgody, znajdowała się w nim olbrzymia ilość gniewu i żalu. Po kilku miesiącach pewnego dnia przyszedł do mnie i powiedział: wychodzę z tego kościoła. Wracam na pustynię, ponieważ tutaj jest wiele niezgody. Odważnie mu odpowiedziałam: tak, w tym kościele jest niezgoda, ale pochodzi ona od ciebie. Pośród członków kościoła nie było żadnej niezgody, dopóki ty się nie zjawiłeś, nie zacząłeś wszystkich krytykować. To ty jesteś źródłem tej niezgody. Naprawdę? Nie uświadamiałem sobie tego. Nie uświadamiałeś sobie, że kiedy wszystko u wszystkich krytykujesz, to ludziom się to nie bardzo podobało? Ten brat usiadł i zaczął mi opowiadać o swojej przeszłości. Później powiedział: najwyraźniej sobie nie uświadamiałem, że to była niezgoda. Myślałem, że to coś normalnego. Później mówił dalej: gdybyś mi powiedział, że mam udawać zdrowego, kiedy jestem chory, mógłbym to zrobić, bo czułem się kiedyś zdrowy. Ale kiedy mi mówisz, że mam chodzić w miłości, to najwyraźniej nie wiem, jak to robić. Nigdy wcześniej nie czułem się kochany. Musiałem zacząć uczyć tego człowieka poprzez przykład życia Jezusa, co to znaczy kochać ludzi. Niektórzy wywodzą się z miejsc, w których wrzaski, krzyki, rzucanie przedmiotami było normalne. Jest wiele takich rodzin, ale Bóg nie chce, żebyśmy tacy byli. I on o różnych sprawach mówi. Życia, co odnosi się do życia ludzkiego i co powoduje, że ludzie nie mogą doświadczać mocy Słowa Bożego, mocy Ducha Świętego. Akurat ten podrozdział ma tytuł Pan Krytykant. Jest książka Johna Buniana, którą napisał on w więzieniu, kiedy siedział za wiarę. I w tej książce opisywał życie swoje, życie ludzkie, życie wierzącego człowieka i opisywał takimi bardzo dosadnymi określeniami. I to wynikało z tego, co on spotykał na swoim życiu. Widział pan Mamona, pan Plotka, pani powiedzmy rozwiązła, pani na przykład gospodarna, pani nieuprzejma, pani zrzędliwa albo pan leniwiec itp. Czyli pokazywał różnego typu postawy, które on widział w życiu chrześcijan, którzy szli za Bogiem. I ja akurat rozważam tą kwestię, bo wiem, iż diabeł w tym obecnym czasie zmożył szczególnie swoją działalność i na kościoły jest wypchnięta masa demonów i z jednej kategorii, szczególnie czarów. I Czary zawsze mają duchową zwierzchność, mają duchowego przywódcę. I jedną z takich zwierzchności to jest taki duch Pytona. Pyton, jeżeli byście poczytali, to jest potężna zwierzchność, która swoje, ona potrafi połknąć byka, potrafi połknąć ciele, potrafi połknąć człowieka, potrafi połknąć krokodyla, lwa. Ale zanim to się stanie, on musi to opleć tą ofiarę i dusi. I to trzyma dość długo. I człowiek, czy to istota, to stworzenie, które wpadnie w ręce tego ducha, ono jest duszone. I to niekiedy może być duszenie przez długi okres różnych dziedzin życia, że ludzie czują się słabi, ludzie czują się, że nie ma, widzą przekleństwo w tym. I musimy wiedzieć, że to jest ten specyficzny duch. I jeżeli taki wąż połknie ofiarę, to on potem ją trawi. I ja chcę powiedzieć, że te duchy, czy ten duch Pytona, kiedy on połknie taką osobę, to ona jest w nim, w jego wnętrzu. I wtedy co się dzieje? Zaczynasz przejmować jego charakter. Zaczynasz mówić tak, jak on mówi i nawet nie zorientujesz się, że ty mówisz jego słowa. I będziesz uważał, że to mówisz ty, no bo tak normalne jest. Ale ważna jeszcze kwestia jest, że węże, one składają jaja. Jest taki wykład bardzo boży brata Davida Wilkersona, kiedy on mówi o jajach węża. I musimy wiedzieć, że diabeł nasz różnymi myślami, on kusi i te myśli wchodzą. Bo wiecie, to jest niemożliwe, to jest jak sito wchodzi. Ale to jeszcze nie jest, jeszcze nie poszła destrukcja. W momencie, kiedy ty zaczynasz rozmyślać o tym i zaczyna to być w tobie i ty się z tym jakby zgadzasz, to ziarno, które zapadło do twoich myśli, ono zaczyna zapuszczać korzenie. I ty zaczynasz to wszystko rodzić. Czy mnie rozumiecie, o co chodzi? I jak to rozpoznać? Rozpoznanie jest tylko i wyłącznie poprzez Słowo Boże. A więc co Biblia mówi? Biblia mówi co innego. Jeżeli ty tak, to jest należy to wszystko rozbić, rozrzucić. Ten brat też że mówi o takich sytuacjach, kiedy spotyka ludzi pozbawionych mocy. W życiu tych ludzi nie ma pasji, nie ma w tych ludziach takiej odpowiedzi Boga, bliskości Boga. Bo okazuje się, że oni ładują, siedzą w telewizji, oglądają niewłaściwe programy z pełną przemocą, z jakąś tam perwersją, z programy, w których jest bluźnierstwo i mówi, o to się nic nie dzieje, ale mówi, to są ziarna, które są zasiewane do umysłu ludzkiego i to potem rośnie. I dziwisz się, że nie ma w twoim życiu przełomu, nie ma w twoim życiu wolności i zwycięstwa. Dlatego tą książkę akurat czytam i wierzę, że to jest na ten czas, bo diabeł chce nasz umysł zaśmiecić różnymi, ale to bardzo różnymi rzeczami. Kościół jest powołany, żeby nieść Ewangelię. Kościół jest powołany jest do tego, aby iść z Bogiem i mówić o Bogu, służyć Bogu w różnych miejscach i zanieść Ewangelię zbawienia. I to musimy o tym dokładnie wiedzieć. I kiedy my patrzymy na życie Starego Testamentu, Kościoła, czy tego ludu Bożego w Izraelu, na różnych etapach ich życia, to ma przełożenie na ten obecny czas, że widzimy, że to niczym się to nie różni. Podobne są sytuacje, ewentualnie inne opakowanie. Amen. To samo, ale tylko w innym tak naprawdę o opakowaniu. I my musimy się z tym autentycznie rozprawić. Bóg dał słowo, dał objawienie, ja się z tym to rozważałem i wiem, że w Biblii o tym mowa jest, ale to jest słowo na ten czas, które Pan daje dla Kościoła. Wiemy, że Chrystus czy Jan Chrzciciel zapowiadając przyjście Pana Jezusa, to mówił bardzo dosadne słowa, bardzo mocne słowa, wzywając lud do pokuty, wzywając lud do wydania owocu. I wiecie, tu nie o to chodzi, jak bardzo ty się chcesz zmienić, albo jak bardzo się zmieniłeś, tylko tu chodzi o to, żeby pokazać owoce. tego, co my mówimy. I jeżeli przestudujemy kazanie Jana Chrzciciela w trzecim rozdziale Ewangelii Świętego Łukasza, jeżeli to można wyświetlić trzeci rozdział Ewangelii Łukasza, to zobaczmy, jak mocne słowa on wypowiadał do ludu Bożego. To byli ludzie, którzy mieli przymierze, byli przymierzu z Bogiem. Obrzezani, którzy pielgrzymowali na święta. I w siódmym wersecie bardzo mówił więc do tłumów. Zobaczcie, to nie były jednostki, były tłumy, którzy przychodziły, aby się ochrzcić przez niego i mówią, plemię żmijowe, któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem. Wydawajcie więc owoce godne upamiętania, a nie próbujcie wmawiać w siebie. Ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. I w dziewiątym wersecie, a już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu godnego, dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. A więc zauważcie, drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. I Bóg pokazał stan kościoła, drzewa, że i ta połowa, czy tam część drzewa jest sucha, część drzewa, na których rosną gałęzie zielone. I te, to co suche, zgodnie ze Słowem Bożym, musi być odcięte, że Pan to wytnie. I z tego wrzuci ogień gdzie? To do ognia idzie. My mówimy o tym, że przychodzi siekiera Boża, że Pan Bóg będzie odcinał rzeczy. Jeżeli my się nie chcemy poddać temu, to będzie, no to Bóg się tym wszystkim zajmuje. W Ewangelii, jak pamiętam, 10 rozdziale, kiedy Jezus mówi o winogrodniku, o drzewie winogron, 15, tak? 15 rozdział Ewangelii Świętego Jana, jest mowa, że on odcina, on oczyszcza, aby wydawał obfitszy owoc. A więc w niektórych fragmentach jest mowa o tym, że Pan odcina i wrzuca w ogień wieczny. I to do nas Bóg adresuje te słowa, aby po prostu nie bać, żeby nie bawić się z Bogiem, dlatego że czas, który kiedyś był, on już nie bezpowrotnie już skończył się. Jest przyspieszenie czasu i Bóg naprawdę zaczyna patrzeć według swego słowa i jak jest. I on będzie sam dokonywał, bo to każdy z nas należy do niego. On każdego będzie prześwietlał i każdego będzie odcinał. Jan powiedział, że siekiera do korzenia drzew jest przyłożona, a więc on może cię wyciąć z tego, jeżeli ty nie zechcesz nic zrobić ze swoim życiem. A więc, drodzy, ja nie chcę straszyć, ale ja wiem, ja słyszałem różne sytuacje. To może się dziać w ten sposób, że raptem będą ludzie umierać. Kiedy tak popatrzę na historię Izraela, kiedy Bóg powiedział, że oni 40 lat nie będą błąkać się i nie wejdą do ziemi obiecanej, no to tam nie wejdziemy. Ale codziennie były owoce tego wszystkiego. Izrael szedł albo zatrzymywał się i każdego dnia niech ci ziemia będzie lekko. Dlatego, że ludzie schodzili. To nie od razu schodzenie od rak. To może być trwać parę. Mamy świadectwa, Bach nie ma i w przeciągu kilku miesięcy tej osoby już nie ma. A więc to Duch Boży, naprawdę każdy musi indywidualnie stanąć przed Bogiem i sobie odpowiedzieć, Panie, gdzie jestem. Bo prawda jest zawsze prawdą, Słowa Bożego. I dlatego to jest czas, kiedy każdy powinien bardzo intensywnie swoje życie konkretnie prostować i to życie patrzeć, jakie jest. Bóg jest takim Bogiem, że chce pewne rzeczy, jeżeli my nie przyjmujemy i nie słuchamy, to co to się dzieje? Taka po prostu następuje twardość, że my nie słuchamy, że sumienie jest zagłuszone. To jest to tak, jak mówić, ale ma twardo skórę, tak? I po prostu wtedy są inne Boże, jest inne Boże działanie i potrzeba, by każdy swoje serce rozpatrzył. I w psalmie 139, 23, 24 wersecie jest mowa: Panie, badaj mnie, poznaj serce moje, poznaj myśli moje i zobacz niekroczą drogą zagłady. Myślimy, że grzechem jest tylko to, co my robimy. Nie. Grzech może być na trzech poziomach. To jest tak, to co robimy lub nie robimy. To co mówimy albo nie mówimy i to co myślimy. I to co myślimy jest tym, co jest niewidoczne. My przeżywaliśmy osoby i spotykaliśmy ludzi, którzy uśmiechali się bardzo, mieli ładne zęby wstawione albo wstawiane. Kiwali głową, tak, tak, we wszystkim się zgadzali, inspirowali pewne rzeczy, a potem jak przyszedł do czego mówi, ja jednak w to nie wierzyłem. A więc jest, czyli co? Co innego w środku, a co innego było na ustach. I tak samo co innego na myślach. I to jest grzech. I żeby to zdemaskować, to tylko i wyłącznie nam potrzebne jest objawienie Ducha Świętego, Ducha Bożego, co jest. Jeżeli my tego nie chcemy widzieć, to może być tak, że my jesteśmy już we wnętrzu tego węża i my mamy jego charakter. I wszyscy mówią, no on taki był, on taki jest. Ale my tak naprawdę już czerpiemy jakby z tych soków tego węża i zaczynamy mówić tak, jak on chce. I to jest bardzo ciężko zdiagnozować, może tylko i wyłącznie Duch Święty. Tylko i wyłącznie Słowo Boże, tylko wyłącznie prawda Słowa Bożego, bo jeżeli nie, i ta prawda, ona konfrontuje. I jeżeli my widzimy Słowo i to Słowo przyjmujemy, to ono może nas oczyścić. W jaki sposób Bóg uzdrawiał Izraela na pustyni? Czy tam było siostro, basen? Co? Ja już to mówię, jak kiedyś pamiętam w szpitalach, to tam siostro, basen, tak? To tak nie było. Bóg posyłał słowo. Tak? Posłał słowo. Tak. I to słowo złapali i byli uzdrowieni. Kiedy przyszła historia, sytuacja, że były posłane żmije, a żmija, jeżeli cię ukąsi, to masz tylko pół godziny czasu, żebyś przeżył. I to nie na każde ukąszenie jest otrutka. Jest, ja nie wiem, jak to nazywają. Jak? Surowica. Nie każda surowica jest na każdy rodzaj żmij. I jeżeli żmija cię ukąsi, to pytanie, jaką musi masz dać odtrutkę? Pan cię kocha i już umierasz. Nie. Tylko jeżeli ukąszenie idzie żmij, jakiejś czarnej kobry, to musisz mieć surowicę na kobrę. Rozumiecie? Jeżeli cię gdzieś tam ugryzie, czy ukąsi jakaś tam anakonda, to musisz mieć surowicę na ten typ węża. Co to oznacza? Jeżeli jesteś ukąszony specyficznym działaniem złego, dajmy na to, przyjdziesz mi i powie ci, ty jesteś taki, 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 jesteś ukąszony, to żebyś przeżył, potrzebna ci jest surowica, która to działanie zneutralizuje. Czy to rozumiecie? To nie będziesz wtedy, no to ja ci na gitarze zagram. Motylem jestem, a on i umiera, tak? Tak nie. Trzeba dać specyficzną surowicę. A jeżeli będzie kłamstwo, to musi być surowica na ten rodzaj kłamstwa. Bo są różne rodzaje kłamstwa, tak? Kłamstwa na temat ciebie, kłamstwa na twojego życia, na temat przyszłości, kłamstwa etc. A więc trzeba, jeżeli ktoś ukąsiłaby cię żmija i powiedziała, że twoja przyszłość jest B, ty już nie masz żadnych szans, no to ty musisz mu dać surowicę na ten rodzaj kłamstwa. Jaki? Biblia mówi, że myśli Boże są myślami dobrymi. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Rozumiecie? A więc to są rzeczy, o których musimy dokładnie wiedzieć. I te rzeczy, one dzieją się i Bóg rzeczywiście chce to oczyścić. Jeżeli my się z tym nie uporamy, to ukąszenie, ono ciebie zabije. Podkreślam, pół godziny czasu jest tylko na to. Pół godziny. Tyle się mówi. A jeżeli nic nie zrobisz, to ten człowiek umiera. I pamiętamy w Starym Testamencie na pustyni, kiedy oni zaprosili węża. A w jaki sposób? Kra i kra i kra. Czyli czym? Językiem. I wtedy przyszły węże. A ukąszenie węża, wiecie, że jest bolesne. Ugryzł kogoś pies? Miłe było? Pamiętacie do dziś dnia? Znak macie? To jest bolesne. To jest bolesne. Kiedy mnie ugryzł pies, to oprócz bólu, to jeszcze trzeba było się spodziewać, że będą zastrzyki, żeby nie było wścieklizny. Bo jeżeli nie zrobisz tego, a pies czy jakieś dzikie zwierzę ma wściekliznę i ty w krótkim okresie nie przyjmiesz tej takiej szczepionki, to jest tak straszne. Są zdjęcia ludzi, którzy wścieklizna, że to jest straszna śmierć. Straszna, bolosna i w wielkich bólach śmierci. I potrzebujemy o tym wiedzieć. I co wtedy Bóg dał słowo? Jak Bóg odpowiedział? Czy postawił szafy grające? Wrzuć monetę i szafa gra? Bóg powiedział, uczyń węża. Czyli to był typ, to był proroczy znak Chrystusa. I każdy, który spojrzy na Niego i uwierzy, będzie zbawiony, będzie uzdrowiony. A więc tam nie było, że weterynarz leciał kilka wyciągnął sztyk jedno, szczepionkę, drugie. Tylko oni musieli osobiście spojrzeć na węża. To był proroczy znak o Chrystusa. Że nie tylko, że ja wiem, że jest Jezus, ale ja muszę w Niego uwierzyć. I dopiero kiedy tak się stało, oni byli uzdrawiani. A więc Bóg posłał słowo, aby ich uzdrowić. I na podstawie tego słowa Mojżesz to zrobił i oni musieli to zrobić. Tak jak Bóg powiedział. Ja chcę pokazać, jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. Duch Boży, on celowo niekiedy dopuszcza, czy daje sposobność, żeby pewne sytuacje wynikły po to, aby nam pokazać, gdzie ty jesteś lub też jakim jesteś. Czy to rozumiecie? Dlaczego? Gdyż Bogu najbardziej jest potrzebne serce człowieka. Bóg nie chce, żeby ktokolwiek zginął. Ale chcę, żeby ludzie doszli do poznania prawdy i byli zbawieni. I jeszcze jedna rzecz wam powiem. Zbawienie nie jest z powodu zasług, przez uczynki, tylko zbawienie jest przez wiarę. I my wiemy, że zbawia początek, środek i koniec. A więc ja muszę cały czas w tym zbawieniu od Chrystusa trwać. Ale tam jest mowa, że ja, jeżeli przyjąłem zbawienie, to ja muszę być we właściwej relacji z Bogiem, mieć właściwe serce, bo błogosławieni czystego serca oni Boga ujrzą. A kto nie ujrzy Boga? Negatywnie, odwrotnie, czy rozumiecie? I ludzie mogą żyć z brudnym sercem latami i uważają, że jest dobrze. Dlaczego? Że to w nich jest. Jak wiele razy ja słyszałem historię, że ktoś w okresie wojny był ranny i odłamek jakiś utkwił jemu w ciele i to jakby w nim było. Albo gdzieś tam, gdzieś w głowie i żył. Albo nawet nie wiedział, że ma. I o co chodzi? Że my możemy być tak już zarośli, tak zarośnie to, co jest złe, że nam już to nie przeszkadza, że żyjemy i mamy w sobie inną naturę. Mamy w sobie coś obcego, co tak powiemy, że nam to nie przeszkadza, ale tak naprawdę to obce, jeżeli jest, to ono rośnie w tobie i zaczynasz mieć jego charakter. Dlatego, że Biblia mówi, że każde ziarno zasiane wydaje owoc. Ja ostatnio słyszałem, tylko muszę to sprawdzić, ale dla mnie to było szokujące, że biorą bursztyn i w bursztynie, to jest bardzo piękny, w środku są różnego rodzaju jakieś tam rośliny i tam są nasiona. Podobność, jak rozkroisz taki bursztyn i wyjmiesz nasiono i zasadzisz, to jest rośnie. Słyszeliście o czymś takim? Ja muszę to sprawdzić. Ale to dla mnie mi się po części, jakby to jest prawda, gdyż w ziarnie jest życie. A więc mogą być ziarna dobre, które będą rodzić życie i rodzą życie jedynie ziarna Słowa Bożego. Przyjęte przez Ciebie, one będą rodzić życie. Ale ziarna złe, one będą rodzić złe rzeczy. Czy to rozumiecie? Dlatego Biblia mówi, złe rozmowy psują obyczaje. Dlatego Biblia mówi, że nie zasiadaj w gronie szyderców, bo oni szydzą itp. I ty będziesz tak szydził, będziesz na ich falach działał. I powiesz, a co tu przeszkadza? I kawy się napiłem, i herbatki się napiję. Ale zaczynasz już mówić tym to na tych falach, które nie są miłe Bogu. Czy to zrozumiałe? Dlatego Biblia jest bardzo klarowna, bardzo konkretna i bardzo ostra. I teraz w jaki sposób zdiagnozować, że to nie jest Boże? Pismo Święte mówi, że tylko i wyłącznie przez Słowo Boże. A Słowo Boże jest jakie? Żywe, skuteczne. Ono jest w stanie rozdzielić ducha od duszy. I ono ci pokaże, że duch jest od Boga, ale dusza jest zainfekowana. I walka idzie o duszę. O to, co tutaj przyjmiesz, jak ty myślisz, jak ty postrzegasz ludzi. I w tym przykładzie, który przeczytałem, ten człowiek, który trafił do kościoła, on miał ziarna starej rzeczy. To był człowiek nieodnowiony, to był człowiek nie w pełni, on się upamiętał. I on wszystko krytykował, na wszystko miał zdanie, tak? Obierki trzeba tak, albo za dużo, albo za mało, albo mydło, albo nie mydło. I wiecie, to jest wtedy problem. I wydaje się, że my mamy problem, ale to kto okazuje się przez Słowo Boże, to w tobie jest problem. I z czego wyszło? Bo on miał takie życie. I te ziarna starych rzeczy były w nim. I te ziarna były w nim i on rozsiewał dalej te ziarna. Bo jeżeli weźmiesz ziarno zboża, to z ziarna będziesz miał kłos. A potem z tego kłosa ziarna weźmiesz, to będziesz miał inne. Jak użyjesz, to będziesz miał całe pole zasiane. Jeżeli pozwolisz, żeby to rosło, to wszyscy będą tak rosnąć i wszyscy będą tak rozsiewać. Czy to jest zrozumiałe? Halo? A więc chcę wam wyraźnie uzmysłowić, że idzie cały czas walka o umysł. I teraz jeśli nie usunąłeś tego, to już może być tak, że te ziarna, one są już w twoim sercu od lat i ty już mówisz, a wyjście z tych ziaren jest tylko i wyłącznie przez umysł. I z tym się trzeba rozprawić. Ja czuję, że czas jest tak przyspieszony przez Boga, że to, co ludziom się udawało przez lat i tak mógł być, to już teraz nie można. Już po prostu przychodzi szybsze Boże działanie i rozprawianie się z tym. I ja nie chcę palcem pokazywać, co ty masz zrobić, bo ty najlepiej wiesz dokładnie, jak twoje życie wygląda, jak twoje życie jest. Ale Pan Bóg pokazuje nam wyraźnie, że On dopuszcza rzeczy, aby to wszystko, co jest w środku, to wszystko, co zakiszone jest, jak ogórek kiszony, jak taka kapusta, to wszystko, jak otworzysz tego, to jak woń idzie. Kiedyś pamiętam, byliśmy na granicy polsko-białoruskiej i czekamy i nie wiadomo, co jest grane. I tam był brat z RPA i tam patrzymy, co to jest? Zimno jest, czekamy, oni nie puszczają. I w końcu jeden przychodzi, drugi, trzeci i tak coś dyskutują i tak oglądają i wąchają. I my waniajmy, że to jest ta za woń. I po prostu wydawało im się, że to może jakiś tam woń, jakiś może narkotyków albo co. A tam pieczątek, bo on po całym świecie jeździ. I to jest ta za woń, a ta waniajet. I rozumiecie, jeżeli Bóg otworzy, to ta woń wychodzi. Ale jeżeli to można tak odpowiednio ją tak zamknąć, jak ogórka, albo weźmiesz kapustę w blokach wielokrotnie. Nie wiem, czy teraz to może już by tanio to jest, ale kiedyś to brali takie beczki drewniane i w piwnicach, bo tam było ciepło i w tych piwnicach kapustę nadali, tam potem kamień przyniósł, tak wziął, że niech się kisi. Ale wiecie, cała klatka od piwnicy aż po czwarte piętro, woń kapusty. I mówili, a to tak gotuje. Nie, to po prostu nawet nie musiała gotować. To gdzieś ta woń już wychodziła, ale to nie było w takim zakresie. A jak po prostu otworzyła, żeby tam w niedzielę, powiedzmy, zrobić jakiegoś bigosu, to wtedy szło. To jeszcze zwielokrotniona siła, bo to jak podgrzewano, to tak wiecie, to jeszcze i okolica wąchała. Słucham? A jeszcze beczka była, ty to cały czas zapach. I ty mogłeś być w takiej klatce, mieszkać i później już nie czułeś tego zapachu, ale ktoś z zewnątrz przychodzi, ale waniaje, bo ty już się przyzwyczaiłeś, twoje te zmysły, te władze poznawcze, one się już przyzwyczaiły, to już ci nie robi żadnego problemu. I tak samo możemy my żyć w taki sposób, że to już w nas tak jest zabetonowane, że my dokładnie nie widzimy. Ale Bóg, On jest zainteresowany życiem każdego i On nie chce, żeby ktokolwiek zginął, żeby ktoś poszedł na potępienie. Dlatego On odkrywa. Halleluja. Amen? Amen. I chwała Bogu. I jeżeli ty to zobaczysz, to będzie przyjdzie życie, przyjdzie przebudzenie do twojego życia. I, a więc zaczyna się od pokuty, uświadomienia sobie potrzeby, wagi tego, co w moim życiu. W tej książce przeczytałem, to po prostu ten pastor mu zmysłowił, jak jest. I przedstawił. Dopiero potem, jak on się z tym zgodził, pozwolił, dopiero wtedy robiono w jego życiu totalną demolkę. Usuwano, zgodnie z prorokiem Jeremiasza, wyrywać, burzyć to, co jest diabelskie. I dopiero kiedy to wyrwano, dopiero na to miejsce zasadzono słowo. Na wiosnę działkowicze nikt nie będzie siał. O, tutaj oset, tutaj mlecz, tutaj babka. No to posiejemy, tutaj rzucimy nasionko. Cebulki tu, czosnku itp. Co z tego wyrośnie? Nic nie wyrośnie, bo to zadusi. Oni muszą powyrywać to, skopać to, tak, jakimś tam nawozem i dopiero wtedy sieją ziarno, cały czas podlewają, a jak się pojawi jakieś badylko, to wyrywają, żeby to badyle, które będzie szybciej rosło, nie zaciemniło tego, co jest żywe. I tak dzieje się również w wymiarze duchowym. Pismo Święte mówi, że tym, który sieje zło, to jest szatan. Człowiek nie śpi czy wdzięczy, on przychodzi i sieje. Sieje. I to w tobie zrośnie i zaczyna wydawać owoce. I my to widzimy. Jeżeli tego nie przejdziemy, nie pozwolimy, uwierzcie mi, siekiera Boża przyjdzie. I nie ma. Szybkie zejście. Wiecie, to nikt tego nie życzy. Przecież nawet Wieczerza Pańska to też jest sąd. Z błogosławieństwem, ale też jest sąd. I w naszych Bibliach jest napisane, wielu zasnęło. To nie dlatego, oj, spać mi się i zasnę. To śpisz duchowo, że nie widzisz, słowo nie dochodzi, ale są niektóre tłumaczenia, mówią dosadnie, tak, w której Biblii? Poznańskiej, tak? Umarli. A więc schodzą. I to dopiero to ma człowieka uzmysłowi, gdzie ty jesteś? Ale Panie, ja już tyle lat w kościele. To nie ma znaczenia. Izrael ile lat był na pustyni i co się z nim stało? Gdzie wszedł? Bo ich serca były dalekie od Boga. Drodzy, jest taka historia, która daje bardzo dużo do myślenia. Ja tą historię rozesłałem chyba w piątek czy w sobotę do przemyślenia. Historia, która miała autentycznie miejsce w 11 rozdziale Księgi 4 Mojżesza. I można byłoby czytać, rozważać, czy to jest spółgłoska, samogłoska, jaki czas, taki czy taki, rozłożyć na czynniki pierwsze, ile samogłosek, ile spółgłosek, ile przecinków. To jest mało istotne. W tym wszystkim trzeba zobaczyć na jedną bardzo ważną rzecz. Co ta historia ma do przekazania do nas? Jak ta historia może do nas mówić? Co ona spowodowała? Czy też dlaczego się stało tak, jak się stało? Co było przyczyną? Co było przyczyną upadku? Co było przyczyną, że ci ludzie ponieśli śmierć? Dlatego, że 11 rozdział kończy się i to Bóg nazywa miejsce, gdzie to się wydarzyło, Kibrot Hattawa, czyli groby rozkoszy, gdyż tam pogrzebano ludzi pożądliwych. A więc jest to miejsce i Bóg chce przez to nam pokazać, co powoduje, że ludzie są chowani. Co powoduje, że ludzie się wykolejają, że ludzie giną. A więc coś, co jest w nich wnętrzu. Słuchajcie, oni wyszli, to byli ludzie, którzy doświadczali Boga. którzy to byli ludzie, którzy widzieli codziennie chwałę Boga, widzieli w nocy potężny słup ognia. Jeżeli jesteś gdzieś w ciemnym pomieszczeniu, czy nawet wyjdziesz nocą, jesteś, przypuśćmy, w takim odludnym miejscu i w tej ciemności nic nie widzisz, widzisz słońce, księżyc, gwiazdy i gdzieś tam w oddali palące się światło, to widać dokładnie, prawda? Widać. I tak samo jest, było z nimi, że oni w tej zupełnej, pustynnej ciemności. Tam nie było światła LED-owego. Tam nie było LED-ów. Były tam żarówki energooszczędne, Philips albo Osram, czy Polam. Nie było. Co oświetlało nocą? Obłok chwały Bożej. Obłok, który był nad namiotem. Potężny Boży słup. On miał dwojakie działanie. Na pustyni jest zimno w nocy. Im dawał stałą temperaturę, tak? Plus 21 stopni, bo to najzdrowsza temperatura, czy 19 stopni. Ale po drugie, żeby nie wywinęli orła, dlatego że pustynia nie była, to nie było kostki. Radni nie zrobili, nie obiecali, że zrobią chodnik, kostki, położą asfalcik. To była różna droga, żeby się nie przewrócili, mieli cały czas światło i to oświetlało światło cały obóz i tam, gdzie mieli iść. Takie działanie było. I oni to widzieli. W lecie czy w dzień jest bardzo gorąco. Co zrobić? Nie było, to pot się lał, nie było antyperspirant dezodorantów i to się wszystko lało. Gorąco. I gdzieś nie ma drzew, gdzie się ukryć? To Bóg im klimatyzację włączał. Obłok był. Tak? Obok był, a więc promienie słoneczne ich nie paliły. I żeby rak się nie pojawił z skóry, żeby się nie popalili, bo potem to piecze, to Pan Bóg dał obłok, klimatyzację im dawał. Każdy to doświadczał, tak? Wszyscy to doświadczali. Widzieli Boga cudów, co Bóg czyni. I zobaczcie, chciałem, żebyśmy zobaczyli, jaka była postawa ludzi. I co powodowało, że stawało się tak, a nie inaczej. Te pierwsze kluczowe wersety są bardzo kluczowe. I czytamy w pierwszym zdaniu. Lecz gdy lud zaczął utyskiwać przed Panem na swoją niedolę. Oj, jakim jest, oj. Jak? Jak mi ciężko. Waldek mówi tu, rachunków nie ma za co zapłacić. Jak mi ciężko. I można różnego rzeczy utyskuje. Jak mi ciężko. Już nowe modele samochodów weszły w życie. SUV-y różnego. A ja muszę ciągle jeździć tym benzyniakiem. Już 5 lat nim jeżdżę od czasu, kiedy kupiłem. Sąsiad już kupił nowy, a ja starym jeżdżę i utyskujesz. Można tak utyskiwać, różne rzeczy znaleźć. Nie mam, żeby kupić z Pierre Cardin albo jeszcze z czegoś. Ale a w czym? Nagi jesteś? No nie, ale nie mam Pierre Cardin. Wiecie, to można tyle rzeczy znaleźć, utyskiwać. Lud utyskiwał przed Panem na swoją niedolę. Pan to usłyszał. Wtedy zapłonął jego gniew i zapalił się wśród nich ogień Pana i pochłonął skraj obozu. Straży pożarnej nie było. Nie było ochotniczych straży pożarnych. I pożar. I zaczyna palić. Obozy zaczynają, namioty zostaną być palone ze wszystkim, co jest. Wówczas lud zaczął krzyczeć przed Mojżeszem, a Mojżesz pomodlił się do Pana i ogień wygasł. Miejsce to nazwano Tabera, gdy zapalił się wśród nich ogień Pana. Co powoduje, że ten ogień pali? Utyskiwanie. Co spowodowało? Mowa, niewłaściwa mowa, spowodowała, że przed ogień. Co spowodowało, że żmije ich kąsały? Co? Język. Nic więcej. Język. Ale wiesz, ja to widzę. Co ty widzisz, jak patrzysz na Boga? I wydawałoby się, że to już jest koniec. No, z tego to już przyjmę naukę. Bóg mówi, że mądry, on patrzy i on z tego przyjmuje naukę, żeby nic z tego nie stało się we mnie. Prostak. Nie zważa na to i idzie i wpada w dół. I zobaczmy, jaki była dalsza część z tego rozdziału. Pospólstwo zaś, które znalazło się wśród nich, ogarnęła pożądliwość. Więc także i synowie izraelscy zaczęli na nowo biadać i mówili. Jeżeli mówimy o ludzie i pospólstwie, to trzeba bardzo sobie jasno wyjaśnić. Lud to jest Żydzi. Pospólstwo to są narody, które wyszły razem z Izraelem. To znaczy, przyłączyli się do Boga Izraela. Egipcjanie, wielu niewolników, bo Egipt podbijał narody. Ci, którzy tam byli, oni wyszli razem, poszli, idziemy za Bogiem. A więc oni się zidentyfikowali z Bogiem Izraela i oni postanowili iść za tym Bogiem i Jemu służyć. A więc to tak, jak Bóg wyzwala ludzi z różnych sytuacji, wyciąga ciebie z tego i chodź za mną. Powiedział do celnika, chodź za mną. Powiedział do zwykłego analfabety Piotra, chodź za mną. Powiedział do Jana Rybaka, chodź za mną. Powiedział do lekarza, chodź za mną, Łuka. I wszyscy poszli. A więc każdy miał różną przeszłość. Chodź za mną. Stare przeminęło, stało się wszystko nowe. I zobaczcie, jeżeli zobaczysz, że jest ogień i tam zapalono. A dlaczego był ogień? Bo powiedzmy, no nie wiem, jakieś spięcie było. Powiedzmy, złe połączenie. On wiedział, no wiedział, ale to wiesz, jakoś tam było. Dalej, strzelił piorun. Jeżeli u nas jakiś czas temu strzelił piorun i popalił urządzenia, no to chwała Bogu. I gdybyśmy byli prostakami, no to aleluja. I znów piorun by strzelił, no to znów kupimy, tak? Znów wydamy 10 tysięcy na sprzęt. Ale my żeśmy zrozumieli, że trzeba z tego wyciągnąć naukę. Jaką naukę? Trzeba sprzęt, jak burza idzie, wyłączać z gniazdka, tak? Trzeba kupić jakieś takie, jak to się nazywa, przepięciowe rzeczy, aby to było zabezpieczone. Bo wtedy piorun nawet pójdzie po linii, to tylko bezpiecznie się spali, ale urządzenie, które jest drogie, ono się nie spali. Nie będziemy musieli wymieniać tego. Taki projektor około, my co kiedyś kupiliśmy za 3000, my musieliśmy na nowo kupić, bo z tamtego już nie dało się nic zrobić. Trzeba było nowy komputer kupić, nowe ekrany kupić. Trzeba było potem robić naprawę tego, a to kosztuje. To kosztuje. To są ogromne pieniądze. A więc powinieneś przyjąć naukę. Jeżeli oni by mieli mądrość, to by oni utyskiwali, czyli oni mówili złe rzeczy przed Bogiem, dlatego ogień. I posłuchajcie. I dalej, pospólstwo zaś, czyli to narody, znalazło się, ogarnęła pożądliwość. Na trzy rzeczy diabeł przychodzi. Pożądliwość oczu, pycha życia i pożądliwość ciała. To są trzy dziedziny, które diabeł przychodzi i każdego człowieka. Tak upadł Adam i Ewa. I tak upadają mężowie Boży, słudzy Boży, służebnice Boży. Jak ludzkość jest na ziemi. I zobaczcie. Zaczęli na nowo biadać i mówili, obyśmy się mogli najeść mięsa. I teraz, kiedy były czasy Gierka, w roku 76 były strajki, dlatego że premier Piotr Jaruszewicz ogłosił podwyżki. Chleb będzie kosztował od tej pory tyle, sól będzie kosztowała tyle, a cukier będzie tyle. I Polska stanęła. Były strajki, które były pacyfikowane. Z powodu prozaicznych, można by powiedzieć. Bo oni poszły podwyżka cen. Bo państwo nie miało pieniędzy. To wszystko było na kredyt. Oprócz tego, że ty masz pragnienie, to jest jeszcze nic. Ale ty zaczynasz posługiwać się nomenklaturą słów, którą używałeś przed i ty tak naprawdę mówisz i ty plujesz Bogu, że to, co ja teraz mam, to jest niczym w porównaniu z tym, jak ja wtedy diabłem byłem. Dla diabła żyłem. Bo przypominam sobie, co? Karpia, którego jadałem w każdy grudzień za darmo. Ogórki kiszone, konserwowe i duże i małe. Dynie żółte i czerwone i pory i cebule i czosnek. A teraz opadliśmy z sił, bo nie mamy nic, a musimy patrzeć tylko na tę mannę. Jeżeli byś jadł cały czas jeden rodzaj produktu, w czasach PRL-u szynkę, to mówi to tylko ci panowie jedli, dyrektorzy mieli dojście, mieli pieniądze, bo ona była droga. Ale jeżeli byś tak szyneczkę codziennie jadł, to po pewnym czasie, dwa tygodnie, ty już nie czujesz jej smaku, już ci się nie chce jeść. A więc byłaby anemia. Co to powoduje? Że jeden produkt nie zawiera wszystkich minerałów, wszystkich witamin, które potrzebne są do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Dlatego jest taka różnorodność. Co innego w czosnku, co innego w cebuli, inny smak, to. Oni jedli tylko i wyłącznie mannę. A Bóg, i to, co z przykazów żydowskich wynika, w mannie było wszystko. Jeżeli ktoś miał pragnienie zjeść pizzę i zrobił sobie placek na oleju, to on miał smak pizzy. Jeżeli ktoś lubił placki ziemniaczane i jak zrobił sobie placek z manny, to czuł, że jem placek, mam smak placka ziemniaczanego. Jeżeli ktoś lubił żeberko albo goloneczkę, to jak zjadł to miał smak tego. I mało tego, przez to nie miał anemii. W tym było wszystko, co jest właściwe. Wszystkie minerały, wszystkie witaminy. I oni zdrowo wyglądali. I oni mówią, a teraz opadliśmy z sił. Bo nie mamy nic, a musimy tylko patrzeć na to mannę. I to na naturalny sposób Bóg ich zaspokoił. I gdy Mojżesz usłyszał, że lud biada w każdej rodzinie, każdy u wejścia do swojego namiotu, zapłonął, Biblia mówi, wielki gniew Pana. I również w oczach Mojżesza to się złym wydało. Oni wtedy urągali już Bogu. Ty, świat, to nam dał, a ty już nie dajesz. Oni już wtedy pluli w twarz samemu Bogu. Ale ktoś pomnął, mieli potrzebę. To była pożądliwość. I Bóg im powiedział, jutro będziecie jeść mięso. W 18 wersie, gdyż biadaliście przed Panem, mówiąc, obyśmy mogli się najeść mięsa. Wszak dobrze nam było w Egipcie. Widzicie, to jest ten grzech, że oni chcieli ponownie wrócić do Egiptu. Pan da wam mięsa i będziecie jeść. Nie będziecie jeść przez jeden dzień, ani przez dwa dni, ani przez pięć dni, ani przez dziesięć dni, ani przez dwadzieścia dni, ale przez cały miesiąc, aż wam nosem będzie wychodzić. I będzie wam to wstrętne. Dlatego, żeście wzgardzili Panem, który jest wśród was i biadaliście przed Nim, mówiąc, dlaczego wyszliśmy z Egiptu. Ja zadałem takie, wysyłając, żeby każdy z nas zastanowił się, jak ty byś się zachował, gdybyś się znalazł tam. Czy bierzesz naukę z tego zachowania ludu, czy pospólstwa? I wtedy dla Mojżesza było to, jak to, Boże, jest to możliwe. A Bóg mówi, zobaczy, czy ręka Pana nie jest na to za krótka. Zobaczysz teraz, czy moje słowo ci się spełni, czy też nie. I teraz otwieramy 31 werset do 35, tego 11 rozdziału i czytamy. Zerwał się wicher zesłany przez Pana, przywiał od morza przepiórki i rzucił na obóz, także na dzień drogi z jednej i na dzień drogi z drugiej strony, wokół obozu mniej więcej na dwa łokcie na ziemi. I żeby zastanowić się, uzmysłowić wam, ile to jest, dzień drogi, jeżeli byś wojsko takim marszem liczy się około 30 kilometrów. Ja pamiętam, jeszcze w szkole średniej byłem na rajdach takich pieszych, to maksymalnie 30 kilometrów. I jak żeśmy doszli, to czuliśmy, że mamy nogi w barkach. Padałeś, nawet nie miałeś siły zdjąć butów. Tu jest napisane, że tyle tych było przepiórek na dzień drogi przed obozem, na dzień drogi i z tyłu. 30 kilometrów. Przełóżmy to na teren Radzynia. 30 kilometrów od Radzynia to jest chyba, to jest przytoczno, pielgrzymki piesze tam zatrzymują się i tam jedzą. 30 kilometrów. 30 kilometrów to jest aż za Międzyrzec. 30 kilometrów to jest aż prawie, że pod Wisznicę. 30 kilometrów to jest aż za Łuków. Taki, tyle tych przepiórek, ale jeszcze patrzymy, jaka wielkość. Dwa łokcie. Łokieć to jest pół metra, to jest jeden metr. Czyli do przytoczna po metrze tyle przepiórek. A jak się odwrócił? Do za Międzyrzec aż tyle, cały dzień byś szedł i patrzył na te przepiórki. I teraz od przybytku głowa nie boli. I zobaczmy, zebrał się lud do zbierania przepiórek przez cały ten dzień, przez całą noc i przez dzień następny. Pytanie, jak oni zbierali w nocy? Latarkami? Bóg im oświetlał, tak? Jak oni zbierali w ciągu dnia, kiedy gorąco? Bóg im dawał klimatyzację. Zbierają cały dzień, zbierają całą noc z koszami. Zbierają z koszami. Zbierają z koszami. Siła jest! Zbierają z koszami cały dzień, całą noc. Pytanie, a kiedy śpią? Cud! Cud się dzieje. Dalej, nie mają czasu dyskiwać, bo są zajęci. Zbierają i tak. Dalej idzie. I przez cały dzień, przez całą noc, przez cały dzień następny, skąd tyle siły? Przecież wcześniej powiedzieli, że już opadliśmy z sił. Siła się pojawiła. A więc liczymy. Cała doba. I następny dzień, 12 godzin liczmy. 24 plus 12 mamy 36 godzin. Jesteście bez odpoczynku? Jesteście w stanie tyle pracować? Co? Normalnie można pracować 24 godziny, ale potem dopiero masz ileś, dopiero pojawi się na któryś dzień, bo inspekcja pracy zamknie firmę. A oni mieli siły. I czytamy dalej. Nawet ten, co najmniej zebrał, miał 10 homerów. Czym jest homer? A więc musimy przestudiować homer. Jaka to jest ilość? Homer, czyli kor, miara pojemności dla ciał sypkich i płynów, równa około 450 litrom. Nawet ten, co najmniej, a więc jakaś babuncia przyszła, tak? Miał minima 10 homerów. 10 razy 450. Matematyka, ile to jest? Ile to jest? Możecie kalkulator włączyć? 10 razy 450? 4,5 tysiąca litrów. Ile to jest na litr wody równa się litr kilogram, tak? To jest 4,5 tony. Bracie Arturze, za każdym razem, kiedy jedziesz do banku żywności, ile bus może z przyczepką przywieźć? 1400, łącznie z przyczepką. I bus ledwo zipie. 450 kilo. 1400, tak? A tu jest 4,5 tony. Ile, żebyś przywiózł 4,5 tony, ile kursów by było? Trzeba 3. Trzeba jechać cały dzień, wrócić, rozładować. I potem przyjdzie, a to jeszcze nie dokończyłem. Mata, olej, to ja tam nie chcę. To my takie rzeczy słyszymy. 3 kursy tylko dla jednego. 4,5 tony. Nawet ten, a zdrowszy, może było dwa razy więcej. I teraz rozłożyli je sobie wokół obozu. I teraz tak, pomyślisz, ile dziennie, przypuśćmy, że zjesz dziennie 1 kilo. 1 kilo dziennie. Wszystkiego byś zjadł, tak? 4,5 tony podzielić na 1, to wychodzi ile dni? Kilogram, żeby zjadł. 400? 4,5? 4,5 dni? Nie. 4,5 tysiąca dni. Podzielić na 366? Ile to jest lat? Weźcie tam, przeliczcie dokładnie. Trzeba ważne, żeby to uzmysłowiło. Ile? 10 lat. Od przybytku głowa nie boli. Ale to miał tylko ten, co najmniej zebrał, jakaś babuncia. Ale my dajemy, zwielokrotniamy na głowę rodziny, na ilość osób w rodzinie. Jak się działo, kiedy Zagierka, czy ten za stanu wojennego, czy tam w końcu schyłek Gierka, nie było, były braki. Rodzina się rozchodziła rano. Ty będziesz stał przy kiosku na bulwarach, bo ma być dzisiaj lignina i zapałki. Ty pójdziesz do sklepu na Warszawskiej, tam będzie cukier. Po drugiej stronie jest sklep, jest hala, a ty staniesz, weźmiesz też cukier, tylko to za jakiś czas przywiozę cukier. Bierz cukier. Mięso rzucili, gdzie? Tam, szybko lecieli tam. A więc każdy indywidualnie poprzyniósł. A więc słuchajcie, dziadek z babcią, taka już 10 homerów, ona 10 i on 10. Siła od razu poszła. To jakie zwielokrotnienie? A jeżeli rodzina 10-osobowa? Nie myśleli, że lodówek nie ma. Że trzeba zamrozić. I wtedy rozłożyli je sobie wokół obozu. I zaczęli jeść. Dym gryla się zaczął unosić. Lecz mięso było jeszcze między ich zębami. Już nie było tak, że oj, szczęka mi wypadła. Gryźli zębami, bo mieli zęby. Zanim zostało ono jeszcze, bo przecież uczono ich, trzeba długo żuć, żeby ślina to wszystko zapłonął gniew Pana przeciwko ludowi. Pan zadał ludowi bardzo ciężki cios. Co to znaczy ciężki cios? Co to znaczy ciężki cios? Jak wy byście pomyśleli? Co to znaczy ciężki cios? 34 werset to tłumaczy. Co? Ukarał, ale tam bardzo konkretnie jest napisane. Tam pogrzebano. Pamiętam na studiach zawieźli nas na prosektorium i było zaliczenie prosektorium, zajść z prosektorium. Ileś 10 katafalków, na tym leżą trupy. I akurat pani profesor tłumaczyła i krojono. I przywieźli akurat wcześniej człowieka, taki spęczniały, udławił się klopsikiem. I nie mogłeś wyjść, bo listę trzeba było podpisać. A kolejna rzecz, listę dano na koniec. Na podstawie tej listy mogłeś mieć zaliczenie. Wszyscy musieli czekać i patrzeć na to. Ale o to chodzi, że połknął się. I oni tu również tak kuszali tyle lat już. Teraz to już mamy zabezpieczoną przyszłość. Tylko, że kto z nich pomyślał? Przecież to nie jest miejsce, gdzie mamy być. Mamy wejść do ziemi obiecanej. Co ich prowadziło? Paweł mówi, kretyńczycy wstrętne ugarze, brzuchy leniwe. Nieme bydlęta. Brzuch nim kierował. A więc w jednym przypadku narzekanie, w drugim przypadku pożądliwość. Pytanie, czy Bóg byłby mi w stanie to dać? Panie, daj nam mięsa. Co? Dałby? Jakby się modlił, on by im to dał. Ale on się nie modlił, oni utyskiwali. Pożądali. I to skierowało gniew Boga. A więc, ale jeszcze oni też tak naprawdę, oni się zaczęli atakować Mojżesza. Każdy, biada w 10 wersecie, kiedy Mojżesz usłyszał, że lud biada w każdej rodzinie. Czyli to 3 miliony, jak żaby takie na wiosnę, kumały. Każdy u wejścia do swojego namiotu zapłonął wielki gniew Pana, również w oczach Mojżesza. On już wiedział, co to będzie. I taki sąd Boży przyszedł. I tak samo z nami jest, że utyskujemy, tak samo z nami jest, narzekamy, mówimy, nie doceniamy tego, co daje ci Bóg. Czym jest manna współcześnie? Rozejrzyjcie się pomiędzy sobą. Czy są tu jacyś ludzie nadzy, którzy nie mają się w co ubrać? Rozejrzyjcie się. Niewielu się rozgląda. Rozejrzyjcie się, czy są u nas, jak w Afryce się ogląda zdjęcia tych różnych służb i dzieci, które są takie nabrzmiałe, to z głodu. Czy są tu u nas ludzie, którzy mają brzuchy z głodu? Zobaczcie po sobie. Chyba nie ma. Czy są tu ludzie, którzy nie mają gdzie mieszkać i mieszkają, powiedzmy, pod mostem na Chomiczewskiego? Są albo w pudełkach. Nie ma, tak? Czy są tu ludzie, którzy... No co można jeszcze powiedzieć? Jeżeli byłoby ci tak źle, to patrz, ile masz lat, że żyjesz. Przez tydzień przeżyłeś i możesz utyskiwać. Albo możesz być wdzięczny Bogu. Co ci brak, to możesz powiedzieć to Panu i On ci to da. I ta historia niechaj będzie przestrogą dla nas, abyśmy nie poszli ich drogą. Bo tam Bóg pogrzebał ich. Oni mieli etapy drogi. Niekiedy byli przez lata w jednym miejscu i tam umierali. Bo zasmucasz Ducha Świętego i namaszczenie Boże odchodzi. Ja nie mówię rzeczy z kosmosu, tylko my żeśmy przeżyli już takie sytuacje. Służył do pewnego momentu, kiedy łóżko nastawił i jęzorek otworzył. I wtedy zobaczyłeś, jak już zaczyna schyłkowy czas. Przecież kilka miesięcy nie ma. Niech ci ziemia lekko będzie. To odpowiadałem przed Bogiem. Nawet modlitwa Mojżesza tu nie pomogła wiele. Bóg ich pogrzebał. I oby z nami tego nie było. To jest nauka dla każdego z nas, abyśmy my nie szli tymi złymi drogami. Byśmy nie pożądali złych rzeczy. W sensie, to pytanie, no to co? To mam nie pójść i kupić mięsa? To nie o to chodzi. Chodzi o to, jak ty do tego podchodzisz. I to jest test. Ja byłem świadkiem, kiedy jak ludzie prawie się bili w takich sklepach, wydzierali sobie masło albo... Słuchaj, my już przeżyliśmy takie sceny, że nie dostała 3 kostek masła. Mowa moja krótka, idę do innego ogródka. My znamy takie przypadki. Do tego momentu, dopóki dają, to będę. Nie dają, nawet nie myśl, że już tu przyjdę. Rozumiesz? To pokazuje serce człowieka. Co tak naprawdę dla ciebie jest najważniejsze? Co tak naprawdę, czym ty żyjesz? Czy ty jesteś z tych ludzi pospólstwa, które po prostu tylko... Czy ty jesteś z tego ludu, który utyskiwał? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Bóg jest w stanie dać wszystko, tylko ty musisz przyjść do Boga, bo o tym miałem powiedzieć. I możemy utyskiwać. Ja pamiętam, kiedy były takie walki kolejkowe, to ludzie po prostu wyrywali sobie. To moje, to moje. Zapychali się, to po prostu tam policję trzeba, bo milicja musiała przyjeżdżać, by trzymać porządek, żeby po prostu, bo już lady prawie, że pękały. Taki był napór na sklepy. Szyby pękały. I my możemy czytać to, ale być taki sami jak oni. Oni mówią do Mojżesza, biadając wobec mnie, 13 werset, mówiąc, daj nam mięsa, abyśmy jedli. Daj nam. Oni na Mojżesza to wszystko ułożyli. A trzeba by powiedzieć, Panie, dzięki Ci za mannę każdego dnia, którą dajesz. Dzięki Ci, Boże. Panie, chcielibyśmy. Daj nam po prostu. Dzisiaj jest szabas. Daj nam, powiedzmy, mięso. Jest Bóg, gdyby dał. Jest różnica podejścia, czy nie? A nie wiem, ty nie dajesz. Lepiej nam było w Egipcie być. Lepiej nam byłoby w świecie, bo jak wypiłem setkę, to razu i galaretkę, i śledzikiem zakąsiłem. To było życie, jak w Madrycie. I leżałem na znak pod stołem. Wytrzeźwiałem, otrzepałem się znów. Piję szklane i lecę na rusztowanie. Wiesz, i po prostu to jest powrót do świata. To jest powrót do tego, jaki byłeś w grzechu. Nie ma przemiany serca. Nie ma przemiany życia. I dlatego Bóg daje nam właśnie w takich rzeczach, abyśmy my mogli przejrzeć, gdzie my jesteśmy. Jacy jesteśmy. Jaki jest Bóg. Co tak naprawdę? Pytanie, a dlaczego Mojżesz nie utyskiwał? Jak myślicie? Mojżesz ciągnął za sobą wózeczek. Szyneczka, Krakus, zakłady drobiarskie, Droset, Międzyrzec. Zakład mięsny łuków. Dzisiaj będzie łuków i będzie Droset. Co on jadł? To samo, co i oni. Mojżesz utyskiwał? Na to nie. Jozue utyskiwał? Nie. To dlaczego tamci utyskiwali? Jak myślicie? Zachłanność. To była serce niezmienione. Przecież Mojżesz też musiał wychodzić i brać, i zbierać. Wiecie o tym, czy nie? Jadł to samo, co i oni. I oni jego skarżali. Ty daj mięsa. Ty! Wyjmuj. Dawaj nam Krakusa. Dawaj nam Droset. Ty! Zaczęli atakować jego, zamiast pójść do Boga się poprosić. I z tego względu przyszedł gniew Boga. Pan powiedział, oni obrzydzili Bogiem, oni zgardzili Bogiem. Tak będziecie jeść, aż to będzie wam wychodziło. Że będziesz jadł i już ci będzie wylatywało. Tyle będziesz jadł, tyle będziesz miał. I policzyliśmy, na ile lat im to starczyło. Ten, który najmniej zebrał. Może byli pośród nich Stachanowcy albo Wincenci Pstrowscy, którzy więcej tych homerów zebrali. Czy zabrali to z sobą w drogę? Co? Wędzili. Patrzcie, jaka jest natura człowieka. Dlatego ja mówię o tym, bo to jest temat, który Bóg mówi, jak się z tym lud Boży nie upora, to po prostu to pokazuje mu, jaki jest tam. Gdzie możesz ty pójść, jeżeli twoje życie się kręci tylko wokół tego? Jak twoje życie wygląda? Komu ty Ewangelię głosisz? Jak po prostu się tak zachowujesz? Bóg jest dać wszystko, co jest potrzebne i daje wszystko, co jest do życia. Ten sam Bóg, któremu ja służę, jest tym samym Bogiem, którego ty go znasz. I możesz jemu o tym mówić, o tym powiedzieć, a nie miej pretensji do człowieka. Ja byłbym wdzięczny, dziękuję Ci, Panie, za wszystko, co mi dajesz. Jestem Ci wdzięczny. Czy coś bierzecie? Halleluja. Halleluja. I to trzeba się w sercu z tym uporać. Jeśli się z tym nie uporasz, tak jak ten słoń, że siekiera przyjdzie. I to ścina, dlatego że Bóg pogrzebał ludzi pożądliwych. I ta pożądliwość albo utyskiwanie ma tendencję zagoszczenia u ludzi, którzy uważają się za ludzi wierzących. Tak było w obozie Izraela. I tak samo i teraz jest. Tu i w innych miejscach. Halleluja. Halleluja. Paweł apostoł mówi, masz co jeść? Masz co się ubrać? Dziękuj Bogu. On ci jest w stanie dać więcej, jeżeli ci jest to potrzebne. Halleluja. Glorias. Dlatego chcę się pomodlić, żeby niech przyjdzie Boże zrozumienie tego. Podziękuj i bądź człowiekiem, który dziękuje za codzienną mannę. Mannę, które ty ja możesz rozumieć. Wszystko, co masz. Wszystko, co ci Bóg daje. Wszystko, że żyjesz. Wszystko, co wypełnia twój dom. Dziękuj Bogu za to. A czego ci brakuje, to ty musisz modlić się do Boga. Panie, Tobie ufam. W modlitwie pańskiej ludzie się modlą, daj nam chleba naszego, powszedniego. Daj mi chleba. Powiedz to Bogu. On cię stanie zabezpieczyć. Niekiedy pewne rzeczy przychodzą, dlatego że zasady Boże są po prostu proste, konkretne. Że siejesz, to i będziesz zbierał. Nie siejesz, nie będziesz zbierał. Niekiedy tylko kuszasz. Żeby kuszać, trzeba siać. A to się wiąże z rzeczami, siejesz, co siejesz. Dajesz Panu finanse, On ci będzie obdawał, bo tak to wygląda, to jest Boża prawidłowość, to jest Boża zasada. Niekiedy nie masz i nie otrzymujesz, bo nie wypełniłeś słowa, które mówi z księgi proroka Malachiasza, że nie dają dziesięcin. I nie ma. Jest zamknięte niebo. Nie mam jak zasiać, to poproś Boże, daj mi, abym zasiał. On jest ci w stanie dać. I będziesz miał i siał. Halleluja. Glory Jesus. Wstańmy i przez chwilę bądźmy w obecności Boga.